Witam serdecznie Państwa, nazywam się Jacek Szczytko, pracuję na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Fizyki, jestem adiunktem i zajmuję się inżynierią nanostruktur. Chciałem Państwu przedstawić wykład dotyczący technologii, które nazwałem technologiami wymiatającymi. Jestem szefem takiego projektu Nowe Wyzwania, Nowe Kierunki, rozwój kierunków interdyscyplinarnych na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy. To jest projekt europejski, który daje stypendia na inżynierii nanostruktur i zastosowań fizyki, biologii i medycynie na Wydziale Fizyki. No i zajmuje się naukowo nanotechnologią, więc stąd to zastosowanie inżynierii nanostruktur, to pozwoliłem sobie. Jeżeli Państwo będą chcieli sięgnąć po materiały z tego wykładu, to zapraszam na stronę internetową. O, nareszcie to działa. Zapraszam na stronę internetową. Wystarczy wygooglać moje imię i nazwisko i Państwo traficie na wykład Nowe Technologie. I jednym z pierwszych wykładów, które daję, dotyczy właśnie tych technologii wymiatających, czyli disruptive. Login, ponieważ tam niektóre materiały są zabezpieczone hasłem, więc login jest student, a hasło jest Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Tak. No dobrze, to nie w tą stronę się idzie. No dobrze, jedna z tych rzeczy, którą studenci muszą robić w ramach takiego wykładu, to jest zastanawianie się na tym, co będzie, jak będzie wyglądała przyszłość. I to muszę powiedzieć, że to jest bardzo ciekawa taka obserwacja, jak studenckie wyobrażenia na temat przyszłości zmieniają się w czasie i w jaki sposób na przykład ewoluuje pojęcie prywatności albo pojęcie niebezpieczeństw, które na nas czyhają w nowym świecie, albo do czego będzie służyła nam nanotechnologia kiedyś i tak dalej. Więc od 6 lat mam takie zestawienia tych prac studenckich. Muszę powiedzieć, że widać, że trudno się pewnie wybrać wśród tych możliwości rozwoju naszego świata, naszej Ziemi, naszej cywilizacji, takie, do którego wszyscy będą pewni. No niemniej mam nadzieję, że to już tutaj będą, mam nadzieję, szły lata, idą lata, nie idą lata jeszcze. Halo, może kliknę. O, bo tu ja będę się starzał. Ja ten wykład zacząłem w 2005 roku. Ja nie wiem jeszcze, jak długo oczywiście będę go kontynuował, ale wydaje mi się, że takie spojrzenie czy zastanowienie się, jak wygląda przyszłość, co się zmieni za jakiś czas, kiedy przestaniemy się uczyć, potem pójdziemy do pracy, potem nasze dzieci, wnuki będą się uczyły, jest bardzo pouczające. I tutaj bardzo takim ważną rzeczą porządkującą jest to pojęcie technologii typu disruptive. Ja widziałem kiedyś tłumaczenie polskie, że to są technologie wymiatające, bo one zmieniają rynek i za chwilę spróbujemy je sobie zdefiniować przez przykłady, ale ja będę posługiwał się jakimś słowem disruptive, nie wiem, może mogą to być technologie wybijające, wymiatające. No, zaraz zobaczą Państwo, jakie cechy posiadają te technologie. Przyszłość to jest trudno przewidywać przez to, że czasami sami nie wiemy, do czego mogą zostać zastosowane te rzeczy, które zostaną wymyślone. To znaczy spoglądamy na przyszłość zawsze z perspektywy osób, które żyją tu i teraz i pewne rzeczy nie są dla nas oczywiste, że byłyby w ogóle potrzebne. Mam nadzieję, że za chwilę będzie przykład z telefonami komórkowymi, to za chwilę się o tym zastanowimy, ale taką generalną obserwacją, którą ja lubię cytować, to jest obserwacja Herberta Kremera, przy czym wydaje mi się, że Herbert Kremer nie był pierwszą i jedyną osobą, która takiej obserwacji, do takiego wniosku doszła, tylko że on jest noblistą, a zawsze na jakimś wykładzie musi być noblista, to pokazuje, że to jest noblista, tak, on jest dostał Nobla z fizyki, i nie za tą obserwację, ale warto zacytować. To znaczy, on zauważył, że główne zastosowanie każdej nowej, innowacyjnej technologii zawsze było i nadal będzie zastosowaniem stworzonym przez tą technologię. No i jeżeli się spojrzymy, oczywiście jak zadam to pytanie w Instytucie Matematyki, to obawiam się, że mógłbym mieć dużo odpowiedzi twierdzących, ale mimo wszystko spróbuję. Kto z Państwa na komputerach, znaczy komputerów używa do symulacji numerycznych i obliczeń matematycznych? Kto tutaj może podnieść rękę?
Ja tak wyjaśnię, co to znaczy.
No jakieś obliczenia, czy ktoś robi na komputerze, poza Excelem może powiedzmy, ale nawet w Excelu to jakieś obliczenia ktoś robi. No komputery do tego nie służą, tak? Do czego służą komputery? No tego, żeby był internet, tak? YouTube, Facebook i mail i jakieś inne rzeczy, tak? Żeby kino domowe było, muzykę, żebyśmy mogli sobie puszczać, tak? Ale to nie służy na pewno do tego, żeby robić numeryczne symulacje. Czyli tak samo telefony komórkowe, jak Państwo kupujecie telefony komórkowe, no to nie po to, żeby z nich dzwonić, tak? One mają mieć mnóstwo innych opcji, muszą mieć możliwość nagrywania filmów, robienia zdjęć i takich innych rzeczy, więc to jeszcze za chwilę do tym spojrzymy, ale to jest taka generalna obserwacja i ona moim zdaniem doskonale podsumowuje technologię typu disruptive, a także coś, o czym będzie w dalszej części wykładu, mianowicie, że czasami sami twórcy tych technologii nie są w stanie przewidzieć, do czego one zostaną zastosowane. No dobrze, to tu jest, proszę Państwa, taki Maciej Ashcrofta, ja miałem się tego nauczyć, ale to nie ja wymyśliłem w każdym razie tą macierz. To jest taka macierz, która pokazuje w sposób schematyczny, muszę powiedzieć, że jak na fizykę, to tutaj te osie są bardzo słabo opisane, ale na tych osiach jest odłożona technologia i rynek, czyli technologia podzielona jest na istniejąca technologia i nowa, technologia albo istniejący rynek i nowy rynek. I za chwilę sobie powiemy o różnych przykładach tego typu, które tutaj można włożyć w taką macierz. Ale to jest taka macierz strategii, co może dana firma zrobić, tak? Bo w danej chwili czasu każda firma jest na istniejącym rynku z istniejącą technologią i czasami ma możliwość zrobienia jakiejś rewolucji, oprócz trwania, oprócz ścigania się z konkurencją, prawda? Bo w którymś momencie może zmienić swoją strategię, mianowicie albo przejść z istniejącą technologię na nowy rynek, albo istniejącą technologię na nowy rynek, albo na istniejącym rynku jaką przełomową technologię zaproponować, albo w ogóle zmienić działalność. I zastanówmy się nad tymi strategiami, jakie dana firma może mieć tutaj. No więc taka najprostsza strategia, taka, która jest najczęściej stosowana, jeżeli Państwo rozejrzycie się wokół siebie, to dość powszechnie znajdziecie przykłady tego typu racjonalnego zachowania się firm, to jest wejście na nowy rynek z istniejącą technologią. To są takie ruchy, które przy których mogą pomóc na przykład firmy konsultingowe, mogą pomóc jakieś badania i tu się wiąże z tym to jest taka strategia na przykład stosowana przez takiego bardzo znanego menadżera Jacka Welsha, który pracował w General Electric i on już nie pamiętam, czy raz do roku, czy raz na pół roku brał swoich najlepszych menadżerów, znaczy 90% swoich najlepszych menadżerów, bo 10% zawsze traciło pracę tych najgorszych, tak, więc brał tą pozostałych, patrzył, którzy odnoszą największy sukces, gdzie rynek General Electric miał 80% udziału, tak? Znaczy, że po prostu był prawie monopolistą na danym rynku. I on brał tych ludzi i mówił, wymyśl coś, żeby ten rynek teraz stanowił tylko 20%, czy tam 10%, tak? Chodziło o to nie, żeby przestać się ścigać z konkurencją i oddać jej ten rynek, tylko żeby wymyślić takie zastosowanie naszej technologii, wymyślić taki nowy rynek dla naszej technologii, żeby na tym większym rynku nasze 80% obecnie stanowiło jedynie ułamek tego, co pozwoliłoby nam się dalej rozwijać i rosnąć. I jak Państwo zobaczycie na strategię wielkich i małych kompanii, no to wszyscy coś takiego robią. I ja pamiętam za moich czasów polopiryna, czy aspiryna, tak, była na katar. Jak ktoś był chory, to brał aspirynę i do tego to służyło. Potem w latach 90. okazało się, że okazuje się, że osoby, które biorą aspirynę w podeszłym wieku, to są bardziej zdrowe, mają mniejsze ryzyko za ataku serca. Tak, czyli widać, że rynek osób, które mają katar, w stosunku do rynku wszystkich osób, które przekroczyły pewien wiek i powinny zażywać aspirynę, no to, prawda, zwiększył się. tak? I co więcej, bo potem się okazało, że to nie tylko osoby, które są w odpowiednim wieku, ale także młode osoby, które latają za ocean, długo siedzą, prawda, w pociągu czy w samolocie, czy w ogóle mają siedzący tryb pracy, żeby nie miało zakrzepów, to trzeba tych, muszą zadbać o to, żeby tego nie było, no właśnie błykając aspirynę. I bardzo często Państwo w doniesieniach o różnych środkach medycznych spotkacie informację, że o, jakiś lek, prawda, zbadano, że on dobry jest też na coś innego, tak? Czyli on nie tylko jest do tego, do czego został wymyślony, ale ma większe zastosowanie. Druga rzecz, znaczy drugi przykład to jest firma Honeywell, która do lat pewnie 90., to przez lata 80. zajmowała się czujnikami dla wojska, miała bardzo dobrego klienta, Pentagon, prawda, płacił każde pieniądze za dobre czujniki, ale oni pomyśleli, że jakby weszli na, znaczy mieli kompetencje w robieniu różnego rodzaju sensorów, tak, i pomyśleli, no jak zwiększyć ten rynek, tak, nie chodzi o wywołanie kolejnej wojny światowej, tylko żeby, prawda, żeby ludzie więcej kupowali broni, ale na przykład w samochodach, czyli tyle czujników potrzebujemy, czujniki parkowania, czujniki ciśnienia oleju, ciśnienia powietrza w kołach, temperatury czegoś i czegoś, prawda? Mnóstwo i rynek takich czujników, prawda, rynek samochodowy jest dużo większy, całe szczęście, niż rynek lakiet balistycznych, w związku z tym oni weszli na ten rynek i tutaj jest ten. Apple umiał robić komputery, wszedł na rynek z tą swoją kompetencją robienia komputerów i zaczął sprzedawać też muzykę, prawda, i iPody. O Canonie będzie i Medtronic będzie dalej, Microsoft też można powiedzieć, że poszedł tą drogą wymyślając Xboxa, czyli umiał robić systemy operacyjne i wszedł w taki system, no, rozrywki domowej. Nie wszyscy potrzebują komputera, żeby zagrać w grę, prawda, albo klawiatury. Po co ludziom klawiatura, jeśli chodzi tylko o odpalenie jakiejś gierki, prawda? Bez sensu, tak? Więc przeweszli w coś innego. Inny sposób działania strategii, znaczy tak strategii dla jakiejś firmy jest taki, żeby w ogóle wejść z nową technologią na nowy rynek. No i to jest bardzo ryzykowne. Najczęściej jest to związane z tym, że popełniono jakieś błędy w zarządzaniu, prawda, że nie wiem, jak wchodzimy na stronę internetową jakiejś firmy, która jest firmą giełdową, to tam jest napisane na przykład często, że celem tej firmy jest działanie w interesie akcjonariuszy, żeby zyski akcjonariuszy były jak największe. No i to jest głupi cel. Znaczy, tylko pomnażanie zysków, no nie ma to nie ma żadnej strategii w tym, tak? No bo to trzeba najpierw zainwestować w, nie wiem, w ziemię, tak, a potem w autostrady, a potem w telekomunikację, no bo to powiększa, tak, a potem w ropę, bo to rośnie, tak, to nie jest dobry cel i bardzo wiele firm na skutek błędów w zarządzaniu właśnie poszło tą drogą i te błędy się zemściły w ten sposób, że jak przyszedł kryzys, to nie wiadomo było, co ta firma robi, trzeba było całą rozdrywać, to była na przykład firmy ITT, która inwestowała w była takim telekomunikacyjnym, powiedzmy, jeszcze nie cyfrowym dostawcą usług, a potem miała kasyna, hotele w Las Vegas i ten. No ale tak, to są też, nie wiem, jak była boom internetowy, to firma na warszawskiej giełdzie, firma, która się zajmowała butami, nagle się zrobiła prowajderem systemów informatycznych i stron internetowych, coś w tym stylu, tak? Nagle zupełnie tak od czapy się zmieniła. Ale jest taka firma, która to wszystko dzielnie zniosła i rzeczywiście weszła z takiego rynku, gdzie no panowała stagnacja, wzrost był kilkuprocentowy rocznie najwyżej. Weszła na doskonały, wspaniały rynek rozwijający się, to była firma Nokia. Ona w latach 80. jeszcze miała swoje tartaki, produkowała kalosze, telewizory Nokia i było dużo różnych rzeczy, którym się zajmowała. Ale ich dział, jeden z menadżerów został zaproszony do pracy wspólnie z Ericssonem nad nową generacją telefonii komórkowej, cyfrowej, tym razem nie analogowej. I oni jak wrócili z tej współpracy z Ericssonem, stwierdzili, że trzeba sprzedać po prostu dobrze prosperujące, dobre przedsiębiorstwa, tak? Trzeba sprzedać i całe pieniądze, które w ten sposób uzyskają włożyć w nowy dział, nową technologię i nowe rynki telefoniczne. No i ostatnia rzecz, o której dzisiaj właśnie chciałbym poprowadzić wykład, to jednak wejście na istniejący rynek z zupełnie nową technologią. I bardzo często ta nowa technologia nie tylko wypiera starą, ale stwarza nowe możliwości. Także ten rynek, który na początku wydawał się, że jest zawężony tylko, nie wiem, do robienia zdjęć, prawda? Nagle się okazuje, że będzie gigantycznym rynkiem, który posłuży do tego, że teraz każdy ma przy sobie aparat fotograficzny, czy chce, czy nie chce, prawda, i kamery na ulicach i tak dalej. I to się dzieje właśnie dzięki na przykład takim technologiom cyfrowym. No więc do tego potrzebne są wynalazki i jakby trzymanie ręku na pulsie na tym, co się dzieje w badaniach i naukowych. To znaczy tego trudno jest chyba wymyśleć, jeżeli jest się z daleka od przynajmniej takiej popularnej prasy dotyczącej badań czy prowadzonych badań, albo bez takiej refleksji na temat własnej firmy i takiej refleksji, jaka technologia by mi naprawdę zagroziła. Gdzie przestanę po prostu, już nie mam tych swoich kompetencji, bo wejdzie zupełnie coś nowego i żeby po prostu być przygotowanym na to, że coś takiego się zdarzy. Dlatego, że taka technologia typu disruptive, to jest technologia, która daje, po pierwsze stwarza zagrożenie dla istniejących firm, o czym za chwilę Państwo się przekonają, ale też stwarza ogromną szansę dla nowych. I te firmy, które powstały dzięki technologiom typu Intraptive, czyli Intel, Apple, Medtronic, Sony, Logitech, Philips, to są wszystko firmy, które zaczynały niejako firmy garażowe, zrobione przez ludzi, którymi się nikt nie chciał zająć, bo wszyscy uważali, że ich ta technologia jest zupełnie nikomu niepotrzebna i do niczego nie służy. Hop, hop, hop. Ja mam na razie technologię bezprzewodową. O. Więc proszę Państwa, teraz tak. Termin tego technologii disruptive, zaraz zresztą historycznie zobaczymy, że on istnieje na rynku od kilku lat i można sprawdzić w wyszukiwarce na przykład, jaka jest definicja tego terminu. Natomiast wydaje mi się, że spróbujmy tą definicję stworzyć sobie sami, bo to jest dla mnie, znaczy to pojęcie tych technologii wymiatających jest takim pojęciem porządkującym. To trochę jak u Moliera, któryś bohater się dowiedział, że całe życie mówił prozą. Wcześniej nie wiedział o tym, że mówił prozą. Więc tu jest to tak samo. Te technologie istnieją, czy my je nazwiemy w ten sposób, czy nie, to je nazwiemy. Natomiast mechanizmy, które stoją za tymi technologiami, one mogą służyć nie tylko do opisu prawdziwych stanu techniki, prawda, ale także mogą służyć do, czy taką próbę podjęliśmy tutaj w ramach letnich praktyk badawczych, które były prowadzone tutaj w Instytucie Matematyki, że także do tego, żeby spojrzeć szerzej na te technologie disruptive w naukach społecznych, w zarządzaniu i okazuje się, że bardzo często takie trendy, są pewne trendy, które zdobywają w ogóle zainteresowanie. No dobrze, to teraz próbujmy to w takim razie sobie popatrzeć, jak wygląda typowe wejście na rynek technologii disruptive, a potem powiedzieć o pewnych szczególnych cechach takich technologii. Po pierwsze, to znowu jest pewna oś, tak? Tutaj jest oś, w zasadzie ona jest ta oś, która się nazywa to, czego chcą i czego potrzebują klienci, jest osią czasu. Zwykle jak klient coś dostaje, to po pewnym czasie nie chce kupić dokładnie tego samego, tylko ciutkę lepsze, tak? Jak go stać oczywiście, no ale żeby było choć trochę lepszy, no miało coś więcej, tak? Więc oczekiwania klientów zwykle rosną tutaj, no i potrzebują czegoś odrobinę więcej. Natomiast tutaj jest taki stosunek ceny do kosztu wyprodukowania czegoś, tak? Czyli jak w tej skali chcemy być, jak najwyżej czy jak najniżej? Jak macie cena przez koszt, tak? To jak chcecie mieć zyski, to co robicie? Tak? Albo zwiększacie cenę, albo tniecie koszty. W każdym razie im wyżej, tym lepiej. Tak? Tak chcemy, żeby było. No i typowa ewolucja, znaczy bo to jest tak, że nie zawsze mówimy o rewolucji w rozwoju technologicznym. Bardzo dużo rzeczy zachowuje się sposób ewolucyjny, prawda? Prawo Moore'a, rozwój technologii półprzewodnikowej, są wzrost wykładniczy, jest może nie liniowy, ale to jest to są rzeczy ewolucyjne, więc mamy pewną technologię, która obiecuje, że za każdym razem będzie troszeczkę lepsza. Tutaj takim doskonałym przykładem na to, o czym teraz mówię, to jest rozwój fotografii, takiej zwykłej, kliszowej. Tak, najpierw były czarno-białe zdjęcia, potem zaczęły być kolorowe zdjęcia, potem te kolorowe zdjęcia najpierw wymagały dużo słońca, potem były coraz większa czułość była filmów, prawda, żeby można było zrobić zdjęcie także no nie tylko z fleszem, prawda, ale przy zapałku świecy i tak dalej, przepraszam, przy świetle świecy i tak dalej, i tak dalej. Więc taka technologia, i to jest tak, że jeżeli my produkujemy, mamy dodatkową opcję, na przykład dodajemy kolor czy większą czułość w naszej kliszy filmowej, no to możemy poprosić klientów, żeby oni zapłacili nam trochę więcej, tak? Bo oni już są wychowani przez nas, przez rynek i na tym poziomie, co do tej pory robili zdjęcia, no to mogą zostać, ale jak dopłacą nam trochę, tutaj zwiększymy sobie tą cenę, to dostaną coś troszeczkę lepszego. No i w którymś momencie, proszę Państwa, tutaj weszła nowa technologia. I ten termin disruptive technology został zaproponowany przez Claytona Christensena w takim książce w 1997 roku wydanej, nazywała się The Innovator's Dilemma. I on zauważył coś takiego, że to pojawienie się takiej technologii typu disruptive, i tutaj dla zdjęć, nazwijmy to analogowych, taką technologią disruptive oczywiście to są zdjęcia cyfrowe, tak? Inny sposób kodowania i w ogóle zapisu zdjęcia. I on zauważył po pierwsze to, że taka technologia zwykle na samym starcie nie może się równać z dojrzałą i opracowaną technologią, która jest na rynku. Tak? Pierwsze kamery cyfrowe robiły zdjęcia, już nie pamiętam, 640x480 pikseli, tak, i 256 kolorów było. Tak? Czyli zdjęcie wielkości znaczka pocztowego i człowiek na nim wyglądał jak po cholerze. Tak? Więc to zupełnie się nie nadawało, znaczy rozdźwięk między tym, co chcą i potrzebują klienci, a to, co mogła zapewnić ta technologia, był kolosalny. Po drugie, tego typu nowe technologie także nie są bardzo zyskowne. Pierwsze aparaty cyfrowe były tej wielkości, tak? Na dyskietkę się nagrywało, bo wtedy jeszcze nie było pamięci USB w latach 90. Po prostu była dyskietka taka 3-calowa, tak? Którą się wkładało i wyjmowało. Aparat kosztował $500. Za $500 można było kupić świetny aparat, taki półprofesjonalny, czy może nawet profesjonalny, tak? Standardowy, klasyczny, a tutaj była jeszcze firma nowa, startup i jeszcze trzeba było dokładać w ogóle do tych $500, żeby ktokolwiek to kupił. No ale okazuje się, że pomysł na zapis cyfrowy był pomysłem, który ewoluował razem z prawem Moore'a, z prawem rozwoju elektroniki, które mówi, że no dobrze, teraz mamy 640x480 pikseli, ale poczekamy 2 lata i będzie 2 razy więcej tych pikseli, tak? Potem poczekamy 2 lata, będą już 3 megapiksele, potem będzie 8 megapikseli. To w ogóle nas nic prawie nie kosztuje. Koszty takiej stopniowego udoskonalania w zasadzie się nie zmieniają. Natomiast my możemy dokładać już nie 256 kolorów, tylko 16 milionów kolorów, prawda? I nowe sposoby zapisu powstały i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że tego, co tutaj nastąpiło, nie brały pod uwagę te wielkie kompanie typu Polaroid, Kodak, tak? To są już teraz kompanie, które zostały sprzedane w zasadzie za patenty. Tak, nie ma, znaczy muszę powiedzieć, że jeszcze filmy i filtry Kodaka na przykład można kupić i ta firma chyba się zajmuje troszeczkę optyką w Polaroidy. Wiem, że klisze też są robione dla na przykład rentgenowskich badań, nadal są potrzebne, ale to są już zastosowania niszowe, prawda? Na pewno nie są już kolorowe. W związku z tym po jakimś czasie ta ewolucja w czasie sprawia, że ta technologia stara po prostu zupełnie, zupełnie wypada z rynku, a tutaj wchodzą nowe firmy, albo nawet stare firmy, nie wiem, Hewlett Packard robi, czy nie wiem, czy nadal robi, ale robił kiedyś aparaty fotograficzne, prawda? Mimo, że no, nie był kojarzony wcześniej z firmą, która się zajmowała fotografią. A niektóre, no nie wiem, typu Canon, prawda, weszły na ten rynek z sukcesem, a niektóre musiały upaść. No i inne przykłady takich, takich technologii. Dzisiaj też troszeczkę powiemy o na przykład IBM-ie, który chciał zastopować rewolucję, którą zapoczątkował zresztą robiąc pecety i który po wynalezieniu 16-bitowego procesora, przepraszam, 386 był 32-bitowy procesor, stwierdził, że on więcej już nie będzie w tą technologię inwestował, dlatego że to podkopuje jego podstawową działalność, czyli sprzedaż właśnie 32-bitowych systemów operacyjnych i komputerów i próbował to zastopować, ale okazało się, że ludzie wybrali pecety. W ogóle minikomputery, mikrokomputery są usłane takimi technologicznymi trupami, kiedy właśnie małe, inne urządzenia, innego typu architektury sprawiały, że istniejąca technologia zupełnie odchodziła do lamusa. O kopiarkach za chwilę sobie powiemy. General Motors, no to były samochody, które były bardzo wygodne i w latach 70. przed kryzysem, pierwszym kryzysem paliwowym Amerykanie jeździli takimi krążownikami SOS, które się, no właśnie, były wygodne, duże i spaliły strasznie dużo, prawda? I dopiero jak przyszedł kryzys paliwowy, okazało się, że nie wszyscy do supermarketu na sąsiedniej ulicy muszą jeździć swoim Cadillaciem, małe autko z Japonii wystarczy i to było dla nich bardzo bolesne. A inne technologie, które jak widać powoli by odeszły do lamusa, to są maszyny do pisania. Wiem, że maszyny do pisania chyba nadal są używane w policji, dlatego że tam można pisać przez kalkę. Ale nie wiem, czy jakiś inny, czy, znaczy może to jeszcze serwisują w takim razie, ale chyba jest trudno jest już kupić maszynę do pisania, wagę mechaniczną, chyba już są te same elektroniczne wagi. Czeki to, ja tu wpisałem czeki, bo w Polsce się czeki nie przyjęły, ale na Zachodzie rzeczywiście czeki trwają, pensje są wypłacane w czekach i każdy musi wziąć ten czek i zanieść do banku, żeby dostać pieniądze, więc no chyba dlatego tylko to działa, bo Polska już jest po rewolucji czekowej, ma karty kredytowe i tak dalej. Zegarki mechaniczne mało kto stosuje, jak kogoś stać, to ma jeszcze zegarek mechaniczny, prawda, ale większość zegarków, które w tej chwili ludzie kupują, to są zegarki elektroniczne. Niestety to, czy jakaś technologia okazała się disruptive, właśnie taka niszcząca, wymiatająca czy wybijająca konkurencję, najczęściej dostrzega się post factum. To znaczy tych technologii, które mamy w tej chwili do dyspozycji, jest bardzo, bardzo wiele, ale nie wiadomo, na którą postawić. To naprawdę wymaga jakiegoś zrozumienia rynku, zastanowienia się wyraźnie nad przyszłością i ewolucją takiego czegoś. Więc dlatego nie wszyscy są bogaci. Bo tak to jakby człowiek wiedział, na co postawić, w co zainwestować, to pewnie miałoby problemów finansowych. No ale okazuje się, że ta technologia, jak teraz zobaczycie, ja sobie prowadzę na własny użytek taki ranking 10 najważniejszych odkryć według Science, takie są dawane, tak? Albo 10 najbardziej obiecujących technologii też są publikowane. To co roku gdzieś tam jest takie tego. Mało która się sprawdza, tak naprawdę. Bardzo trudno jest znaleźć, nawet jeżeli zapytamy eksperta, a zwłaszcza kiedy zapytamy eksperta. W przyszłości, no wydaje mi się, że tak, żarówki to nas zmusza troszeczkę Unia Europejska, żeby rezygnować z żarówek, ale o ile wydaje mi się, że przechodzenie na świetlówki rzeczywiście jest taką ślepą uliczką, bo one, znaczy mogę z Państwem podyskutować, czy one są bardzo ekologiczne, czy nie, ale sądząc po tym, co się z nimi dzieje, kiedy one się przepalą, bo one wcale nie chcą się palić 10 lat, tylko jakoś krócej się przepalają, tak? I potem muszę tą bańkę rtęci gdzieś wywalić, to możemy się zastanowić, ale nawet jakby nie było tej, takiej technologii, no to źródła półprzewodnikowe, białe źródła oparte na azotek galu, prawdopodobnie wkrótce wyprą wszelkie inne oświetlenia, można w inny sposób to zrobić. Ekrany takie zwykłe, kineskopowe, to już, jak ktoś ma jeszcze stary telewizor, to ma taki ekran, nie? Ale teraz to już się do komputera nie kupuje. Kasety VHS, no mamy, nie? Z naszych chrzciny były na kasecie VHS, albo pierwsza komunia, to jeszcze się trzyma, nie? Ale już nie, osoby, które są urodzone, nie wiem, jeszcze może na tej sali nie ma zbyt wiele, które są po latach 90. urodzonych, ale po XXI wieku urodzone, ale czemu nie? Znaczy, to rzeczywiście jest też, już nawet nie, pewnie nie będzie VHS. Kasety i CD, być może CD też odejdzie. I to jest najważniejszy slajd, który chciałbym troszeczkę dłużej się na nim zatrzymać, dlatego że on podsumowuje te obserwacje, które jakby to są obserwacje empiryczne, są takie, że czasami pojawia się jakaś technologia, która zupełnie wywraca rynek, tak? No i tutaj jest kilka cech, która taka technologia sprawdza, która ma swoje taka technologia, tylko to nie jest tak, że ona musi spełniać wszystkie z tych punktów, które tutaj są podane, ale ona zwykle spełnia więcej niż jeden, kilka z tych punktów, tak? Więc po pierwsze, technologia typu disruptive wydaje się na początku trywialna, zbyt prosta. Panie, ja już 30 lat robię w tym interesie, co mi pan będzie mówił, jak sprzedawać samochody, tak? A się okazuje, że jak się zrobi giełdę, nie wiem, internetową, to to działa lepiej. Więc tutaj jest, na początku wydaje się trywialna, nie jest w kręgu zainteresowań doświadczonych użytkowników. I nie jest w kręgu zainteresowań doświadczonych użytkowników. I tak było na przykład z minikomputerami. A kto będzie chciał kupować komputery? Po co ludziom komputery, żeby każdy miał na swoim biurku, prawda, komputer? Przecież mają serwer w banku naszym, to resztę to są terminale. Po co każdy bankier ma mieć u siebie, prawda, własny komputer? To bez sensu, prawda? Doświadczeni użytkowniki stwierdzili, że to jest tego. Bardzo ciekawe, na tak samo aparaty cyfrowe, no na samym początku ci doświadczeni użytkownicy, za którymi szedł rynek, tak, bo oni wyznaczają te mody, trendy, to oni nie byli zainteresowani aparatami, które robią marne zdjęcia. Ale bardzo ciekawa historia jest z operacjami na otwartym sercu. Tą historię opowiedział Bill George z firmy Medtronic, od którego zresztą, który mnie zainspirował do tego wykładu. To byłem na jego wykładzie i właśnie on mnie zainspirował. To Bill George opowiadał o tym, jak chyba oni wygrali jakieś ekstra pieniądze z konkurencją i mieli kilka tysięcy dolarów takich wolnych, które postanowili przeznaczyć na coś nowego. Nie żeby je zjeść w toku normalnej działalności badawczo-rozwojowej, tak, tylko zrobią konkurs piękności, niech jakiś pomysł przyjdzie do nich. No i się zgłosił do nich lekarz, który powiedział, że jest kardiologiem, który się zna na operacjach na otwartym sercu i w szczególności taka operacja szczepiania bypassów. To była kiedyś bardzo trudna operacja, dlatego że należało pacjenta uśpić, wyjąć mu serce, to znaczy trzeba było zatrzymać akcję serca, więc to całe krążenie pozaustrojowe trzeba było robić, prawda? Trzeba było zatrzymać serce, no i wymienić jakieś żyły, prawda, w tym sercu i no bo to ten zaszyć uruchomić z powrotem, odłączyć to krążenie pozaustrojowe, czyli widać, że no, operacja jest kilkugodzinna, trzeba pacjenta uśpić, wybudzić, trzeba mieć wspiera asystentów, to krążenie pozaustrojowe, potem tam są jakieś metale, że na człowieka to wpływa depresyjnie, no nie wiem, no w każdym razie po pierwsze kwalifikowali się do tego tylko na pacjenci już w takim stanie, że ta operacja na pewno by im już bardziej nie zaszkodziła, tak? To nie była powszechna operacja takiego szczepienia bypassu. No i była to bardzo trudna operacja. A on miał taki pomysł, żeby w takim razie nie zatrzymywać serca, bo to jest najbardziej skomplikowane w tym wszystkim. Niech ono sobie tam dalej bije, tylko my je tak uniesiemy z klatki na takich przystawkach, One tam sobie będzie dalej pracowało, nie? A my sobie w tym miejsce unieruchomimy, co trzeba, tam zrobimy, co trzeba, a potem włożymy. I że on ma taki prototyp takich przystawek, jeszcze mu potrzeba kilka tysięcy dolarów, żeby to opracować, jakichś ekspertów. Więc oni weszli w to, bo Medtronic w ogóle się zajmuje, nie powiedziałem czym, oni się zajmują takimi implantami do serca, prawda, żeby jak... pobudzać, czy albo pobudzać serce do bicia, albo wręcz przeciwnie, zapobiegać jakimś chaotycznym drganiem. A oni tutaj weszli w zupełnie nową rzecz. Opracowali prototyp, udoskonalili ten pomysł tego kardiologa i to działało. I zaczęli jeździć po konferencjach naukowych, kardiologicznych, po całych Stanach i mówić, że to jest super, super sprawa. Bo w ogóle nie trzeba właśnie mieć tego sztabu ludzi, to nie jest taka kosztowna operacja, że można wtedy to robić łatwiej też tym osobom, które no, dostają załe zadyszki, prawda, jak chodzą po schodach, ale no, nie kwalifikują się do tamtej kosztownej, dużej operacji, bo to może im bardziej zaszkodzić niż pomóc. Nikt ich nie chciał słuchać. Wszyscy twierdzili, że no nie, to tego się nie, to niemożliwe, nie, to jest za proste, tak, no, nie da rady w ogóle, to... Oni od lat się już zajmują tymi sercami, wiedzą jak to robić i tak dalej. I oni w końcu zaczęli wychowywać nowe pokolenie. Znaczy, i to poszło w tym, że jakiś lekarz tam zaufał im w szpitalu jakimś, otworzył, okazało się, że to jest strzał w dziesiątkę i że trzeba... I że zaczął mieć coraz więcej pacjentów, mnóstwo pieniędzy, no i tak dalej. To się wtedy rozeszło po prostu tak. Ale to jedno pokolenie kardiologów musiało jakby się przyzwyczaić do takiej myśli. Tak? Czyli ta sytuacja, to jest przykład takiego pomysłu, który wydaje się zbyt prosty. No i w tej chwili około 80% właśnie szczepiania bypassów jest robione tą metodą z przystawkami i tak, i pomogło to wielu ludziom, widać, że i to zrobiła firma, która się nie znała na operacjach, tak, próbowała to, w tym sensie była nowa, ale otwarta na to. Drugi punkt jest taki, że innowacje typu disruptive nie mogą konkurować z funduszami na doświadczone technologie. Otóż bardzo często innowacje typu disruptive pojawiają się w centrach badawczych jakichś firm. Na przykład tu jest lampy elektronowe, General Electric i tranzystory. To są Britain Shockley i Bardeen wynaleźli tranzystor półprzewodnikowy, pracując w General Electric, który robił świetne lampy elektronowe. No i oni stwierdzili, że to co oni wynaleźli, no ma jeszcze duże szumy, nie ma dużego wzmocnienia, nie jest tak dobre jak lampa elektronowa, ale no potrzebują pieniędzy, żeby to pomóc dopracować. I oni i szefowie ich powiedzieli, no nie możemy wam dać pieniędzy. My teraz ścigamy się z naszą konkurencją, żeby zrobić jeszcze lepsze lampy elektronowe, żeby one były jeszcze mniej szumne i jeszcze większe prądy przy nie przepuszczają. Nie możemy teraz części pieniędzy oddać na coś, co nie wyjdzie. No tak, więc oni musieli sami odejść i założyć własne przedsiębiorstwo, zresztą jeden z nich jest też prawie założycielem Intela. Stamtąd w każdym razie, znaczy oni w ogóle założyli Dolinę Krzemową niejako, prawda, tam pierwsza firma się w Palo Alto pojawiła. Zaczął tam pracować Gordon Moore i potem założył Intela i tak dalej, i tak dalej. No ale widać, że ruch taki, że my się nie interesujemy, prawda, nie możemy przeznaczyć na badania czegoś niepewnego środków, które przeznaczamy na starą technologię, no doprowadził do tego, że te firmy, które się zajmowały tymi kolejnymi generacjami, już mieli plany do trzy generacje do przodu były planów tych lamp elektronowych, no to te firmy upadły. Prawda? Nie produkują już w każdym razie lamp elektronowych. Tranzystory wygrały. Może być też tak, że obecni klienci i obecne rynki mogą nie być gotowi na innowacje i że nowe rynki muszą zostać stworzone. Tak? Czyli innowacja jest sama sobie fajna, ale nie ma kto jej kupić. Ja, proszę Państwa, pamiętam, że w latach 90. dostałem telefon służbowy. To był jeden z pierwszych telefonów, strasznie dumny z niego byłem, chyba 1,5 złotego kosztowała minuta połączenia, czy coś w tym stylu. I byłem zachwycony. To była taka Nokia, która służyła rzeczywiście do dzwonienia. Poza wężem na niej nic nie było więcej. Tak? Był taki wąż, co zjadał ogon i to wszystko. I się tak zastanawiałem z żoną, czy może byśmy sobie kupili taki telefon, bo to jest w ogóle fajna rzecz. I ona się nagle zapyta, coś ty. I co, jak ktoś do ciebie zadzwoni, a ty będziesz w sklepie przy kasie, to odbierzesz? Albo w autobusie będziesz rozmawiał przez telefon, no co ty, no. Tak? W ogóle nie była, znaczy ludzie jak sobie, a poza tym po co mi telefon, jak będę chciała zadzwonić, to pójdę sobie do budki, tak? A tak to będę jechała i co, szef do mnie zadzwoni? Albo będę z, nie wiem, z koleżanką czy siostrą o dzieciach rozmawiała, weź uspokój się, tak? Więc tak samo jest, prawda, rynek pampersów. Też musiał zostać stworzony. Trzeba było przekonać ludzi, żeby kupowali coś, co będą chcieli wyrzucić. Prawda? Jak widać, że po prostu zobaczcie też na przykład, teraz są te wszystkie smartfony, iPody, iPady i tak dalej, prawda? Bardzo często kupowane, ale zobaczcie ich na historię tego. W latach 90. Steve Jobs wymyślił Newtona. Pierwszy taki notatnik elektroniczny, rozpoznawał pismo i wszystko. I w ogóle to się nie sprzedało. Plajtę na tym prawie zrobił, bo ludzie nie zrozumieli, że to jest do czegoś potrzebne. No co, będą maile do ludzi wysyłać z tego, a po co? Usiadą do komputera, sobie wypiszą, prawda? Więc sukces iPoda, sukces pewnych rzeczy jest dzięki temu, że zostało wychowane pokolenie całe, które tego potrzebuje. Tak? Bycia w ciągłej kontakcie, sprawdzania statusów i różnych rzeczy, które się, prawda, działo. Tak samo jest tutaj. Nowe rynki muszą zostać stworzone do tego. Może być tak, że niektóre organizacje nie chcą akceptować innowacji o niskim marginesie zysków. To jest bardzo ciekawa historia. No właśnie, tutaj możemy do tych mini komputerów dojść. IBM, jak weszła epoka mikrokomputerów, no to najpierw przegapił tą szansę. Weszły jakieś Atari, Commodore, Spectrum wcześniej było. Jakieś szereg takich standardów, ale nie wiem, były walki między tymi, co mają Atari, a tymi, co mają Commodore, prawda? IBM wszedł z własnym sposobem budowania komputerów, takiego modułowego, takiego wychodzącego z nauki, z fabryk, tak? Że mamy tą karty, będziemy wkładać, będziemy rozbudowywać, uzupełniać. I to trafiło. I to rzeczywiście współpraca IBM-a, Intela przynosiła bardzo duże korzyści obu stronom. No i Intel, rozwijając tą technologię procesorów 16-bitowych, wpadł na pomysł robienia jeszcze lepszego procesora, 32-bitowego. I poszedł z tym do IBM-a i mówił, słuchajcie, ale super, teraz robiliśmy procesor 386, 32-bitowy, to będzie maszyna. A IBM powiedział, że nie. Że on tej technologii nie będzie wspierał, bo 32-bitowe komputery będą podkopywały jego główną kompetencję w budowaniu tych superkomputerów dla banków, dla administracji rządowej, dla uczelni. I on to będzie torpedował. On nie pozwala w ogóle, żeby te 32-bitowe komputery powstawały. No i Intel był w bardzo dużych kłopotach, bo już miał otwartą linię produkcyjną, badania, już zainwestował mnóstwo pieniędzy i zaczął szukać, może znajdzie się jakaś mała firma, która by chciała wypuścić tego typu komputer. I znalazła się, nazwała się, taka była jakaś mała firma, taki startup gdzieś w Palo Alto, w Kalifornii, nazywała się Compaq. Tak? I oni rzeczywiście wypłynęli, robiąc klony IBM-owskie, ale już pod nazwą właśnie Compaq, że ich maszyny są jeszcze szybsze, jeszcze sprawniejsze. A dlaczego Intel nie chciał, IBM nie chciał w to wejść? No bo inaczej się sprzedaje superkomputery dla banku za 10 tysięcy dolarów, albo 20 tysięcy, albo 50 tysięcy dolarów, a co innego jest sprzedawanie komputerów w supermarketach, prawda? Margines zysku i ilość pracy to jest zupełnie inny sposób prowadzenia biznesu, tak? Rynek taki detaliczny od takiego dużego. No ale jak wiemy, IBM już się wycofał w zasadzie z produkowania jakiegokolwiek sprzętu, więc tutaj jest w inny sposób. To jest też ciekawe, wynalazcy nie umieją na podstawie dostępnych danych udowodnić, że disruptive technologies będą zyskowne. To jest bardzo ciekawa historia, dlatego że jakbyśmy spojrzeli historycznie, To mało kto by wymyślił, że na przykład, nie wiem, że telefony komórkowe staną się tak powszechne, że każdy je będzie używał. No to może trochę będziemy, znaczy może byśmy na to wpadli, ale jak przeczytacie filmy, znaczy jakąś literaturę science fiction z lat 50., 60., 70., to mało której literaturze jest internet i telefony komórkowe. Mimo że technologię można było wymyśleć, tak? Ale ulema jest tak, że ktoś tam odbiera kogoś z kosmosu i biegnie do budki telefonicznej coś tam zrobić, tak? No w ten sposób działa. A tutaj jest historia Jobsa i Woźniaka. Pojawił się pierwszy komputer, już nie pamiętam, czy było 80 chyba, taki, który można było programować i na jego bazie powstały pierwsze komputery typu Altair, które służyły do składania we własnym zakresie. To była sprzedaż wysyłkowa, przychodziło pudełeczko i na tym pudełeczku były świecące diodki, jak się to złożyło, i programowało się za pomocą klawiszów ze świecącymi diodkami. Nie było klawiatury, ekranu, nic, tylko trzeba było tam samemu to oprogramować. No i Jobs i Woźniak poszli do prezesa Intela i mu zaproponowali, żeby Intel zrobił dla nich specjalny taki procesor, bo oni zbudują z tego komputer, taki z ekranem i z klawiaturą. I wtedy było pytanie, ale po co? Po co ludziom komputery w domu? Do czego oni będą wykorzystywali komputery? No i wtedy podobno Jobs wyjaśnił, że to na przykład może być bardzo fajna baza danych przepisów kulinarnych. No i Gordon Moore stwierdził, że produkcja, przestawianie części produkcji tylko po to, żeby produkować elektroniczne książki kucharskie, jest bez sensu. Tak? I ich odesłał w ogóle, że nie byli zainteresowani. I przez długi czas oni dopiero w Motorola znaleźli kogoś, kto ich chciał wysłuchać. I przez długi czas Apple był, znaczy procesory dostarczała Motorola, a nie Intel. Prawda? Była zupełnie inna architektura. No właśnie dlatego, że oni sami nie mogli powiedzieć, do czego ludziom te procesory będą potrzebne. Nie mogli tego wymyśleć, no bo skąd by mogli wiedzieć? Tu jest też informacja, organizacja nie chcą rezygnować z udoskonalania istniejących sprawdzonych technologii na rzecz technologii niesprawdzonych. To też jest no to coś, co tutaj jest, prawda, przy okazji lamp elektronowych i tranzystorów, bo rzeczywiście są jakieś określone zasoby, które wydajemy na badania i rozwój i na zarząd. To tych na zarząd nie ruszamy na pewno, a te na badania i rozwój potem kroimy na kolejne działy i się okazuje, że no, żeby był nowy dział zupełnie nowym pomysłem, to jest ryzykowne. W ten sposób bardzo trudno jest coś takiego zrobić. Intel akurat jest tutaj takim pozytywnym przykładem, dlatego że Intel przez długi czas ścigał się z Japończykami, robiąc te pamięci półprzewodnikowe, i zawsze Japończycy wygrywali. Znaczy, jak Intel wprowadził kość 4 kilo pamięci, to Japończycy już wprowadzali 8. To on jako zrobił 8 z jakimś małym, znaczy jak już oni zrobili 8, to Japończycy wprowadzali 8, ale trochę szybsze, bo z jakimś udoskonaleniem. Znaczy zawsze doganiali i w końcu oni wymyślili, że jednak spróbują się skupić na może na czymś innym. Znaczy, wezmą taką... Pamięci to łatwo jest produkować, bo to jest ten sam moduł powielony w milionach egzemplarzy, czy w tej chwili w miliardach egzemplarzy. Natomiast procesory, coś co jest programowalne, to trzeba już wymyśleć jakby od początku. To nie każdy będzie umiał robić i oni się na tym skupili i rzeczywiście taką niesprawdzoną technologię zaryzykowali, zaczęli robić procesory, jak widać, nawet na tym wygrali. Ale nie wszystkim się udało. I innowacje typu disruptive. No, a Xerox to miał swoje całe centrum badawcze, gdzie nawet Apple ściągnął te okienka, prawda, z tego, co widział w centrum Xeroxa, a Xerox nic z tego nie skorzystał. Miał centrum, miał rozwiązania, ale nie chciał jakby to kontynuować tego. No i ostatnia rzecz to innowacje typu disruptive nie pasują do modelu prowadzenia biznesu. To jest znowu przykład IBM-a, który nie sprzedaje tych mainframe'ów, tylko sprzedaż mainframe'ów, czyli tych dużych serwerów, a sprzedaż detaliczna komputerów, to nie pasuje do tego modelu biznesu, ale też Xerox jest takim przykładem, to znaczy to jest taki przykład, gdzie jak się pojawiły takie skanery na biurko, które robiły skany nie tak jak w maszyny Xeroxa, taka wielka maszyna na korytarzu, tam wkłada się kartkę na bzyk, 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 20 kopii, nie? A jeszcze sama odwraca kartki, tylko jest coś takiego, co robi tak bzzz. pierwsza strona, tak? Potem druga strona. To dla Xeroxa to oni stwierdził, że to nie, no po prostu nie będą wchodzili w taki rynek. Po co? Oni mają rynek swój w biurach, po co w biurach im komukolwiek takie słabe Xero? Okazało się, że ludzie nie chcą stać w kolejce do Xero i najczęściej mają do xerowania jedną fakturę i mogą sobie poczekać, tak? Szef przyjdzie, co robisz? No xeruje, prawda? I ma się chwilę spokoju. Więc tak, proszę Państwa, to wygląda z punktu widzenia opisu tych Disruptive Technologies. Strasznie się rozgadałem, w związku z tym nie będę pewnie zbyt wiele mógł powiedzieć o... Cóż, to działa? Nie wiem, która z tych działa. Bo już nie powiem o tych wszystkich rzeczach, których bym chciał, natomiast chciałem zakończyć. Gdzie tu jest jakaś myszka? O, jest myszka, dobrze. Dobrze, to już nie... Ja tutaj mam przykłady innych Disruptive Technologies, prawda? Mamy to, co było kiedyś, to jest, proszę Państwa, laptop. O, to tutaj, to coś. Tutaj jest dyskietka na system i dyskietka na dane, tak? Ekran? To jest pierwszy tam PlayStation, to jest ten Newton, o którym Państwu mówiłem w latach 90., a potem to się zamieniło no, zupełnie na coś nieprawdopodobnego. No i są też te jakieś informacje o tych. Natomiast, no tak, maszyna do teleportacji, nowe urządzenia, nanotechnologie, to wszystko będzie. Ja bym chciał jeszcze tylko skończyć, że to przewidywanie przyszłości, proszę Państwa, jest bardzo kłopotliwe. Proszę Państwa, to są pomysły, które ludzie mieli na początku, pod koniec XIX wieku, tak, na początku XX wieku, jak to będzie wyglądało w przyszłości. To jest... tu jest pomysł, że potrzeba było chodzenia po wodzie, tak? Nie wiem, czy został zrealizowany, ale był taki. Tutaj jest kontrola pogody, czyli to przewidywalna przyszłość, tak? Wyobraźcie sobie, macie zainwestować w coś i tu jest przyszłość, kontrola pogody. A tutaj monitoring. Proszę zobaczyć, że nawet na początku XX wieku nie wiadomo było, jak ten monitoring miałby wyglądać, ale ten pomysł jest, tak? Przyjął się, jest okej. Tutaj jakiś przemysł lotniczy, prawda? Tak miałby wyglądać mniej więcej. Tu dzień dobry, proszę słuchać. To jest podróże między Ameryką a Europą, żeby to skrócić, to byłyby takie szynowe łodzie. Tu są ruchome chodniki. No i w pewnym sensie są, prawda? Są takie, no może nie tak, żebyśmy, prawda, jeździli sobie tam i z powrotem, ale są. Tu jest chyba jeszcze większe szaleństwo, ruchome domy. Prawda? Mamy korki na Mokotowie, przeprowadźmy się na Pragę. Idziemy na Pragę. Jest tak, tu jakieś koniki ciągną, a tutaj są domy. No tutaj jest coś, co znamy, prawda? Transmisja koncertu telewizyjna, byśmy powiedzieli, radiowa. Wtedy wydawało się, że radio to będzie w ten sposób odsłuchiwane, a telewizja no to coś będzie dawało ten obraz. Tak tutaj wpada do tuby i wylatuje z tej strony. No jakieś podróże w roku 2000, że podwodne, no w tej chwili jest taka firma, która się zajmuje tymi podwodnymi. Najpierw kosmosem, teraz Virgin chce wejść w podwodne rzeczy, to jest znowu jakaś kontrola pogody, może miasta pod dachem. Centra handlowe, nie wiem jak Państwo wejdziecie do centrum handlowego, to jest właśnie to. Tam sklepy, teraz tam w Blue City jest park z tym hotelem i tak dalej. W każdym razie, proszę Państwa, jak Państwo patrzycie na te obrazki tutaj, to skąd wiecie przede wszystkim, znaczy różne rzeczy jak widać, niektóre się sprawdziły, można było przewidzieć, a niektóre się nie sprawdziły, nie można przewidzieć. A czego na pewno ci autorzy, którzy tutaj to pokazali, czego na pewno nie przewidzieli? Skąd wiemy, że to są stare obrazki? Nie, ale po czym poznajemy, że jak ja zrobię taki obrazek o taki, że on nie powstał niedawno? Skąd wiemy od razu, że to jest jakiś stary obrazek? Po ubraniu, po modzie, tak? Tego w ogóle nikt nie pomyślał, że dziewczyny przyjdą na mój wykład, prawda? Nie wiem, niektóre w dżinsach, a niektóre w krótkich rękawkach, a nie tak, prawda? I bez kapeluszów, no. Coś miałem. Dobrze, przepraszam, że troszeczkę przeciągnąłem. Bardzo dziękuję serdecznie Państwu za spotkanie.